późnej porze. Cotygodniowa audycja o treściach katolickich i patriotycznych. Emitowana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo, Ontario. Na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519 886 9870 lub bezpośrednio na antenę 519 886 9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5 CKWR w Waterloo 375 University Avenue East w Waterloo, Ontario, Kanada. Drodzy Państwo, jak zwykle witają Państwa od tyłu dzisiaj.
Jan Mazur, i to dobra wiadomość ze sportu, mamy złoty medal. Alex Bileno zdobył złoty medal dla Kanady.
Ja i to przed chwilą widziałem na jakiś zjazd.
To jest trudna konkurencja. To jest Mongols i skoki, to jest nowa konkurencja. Ale bardzo trudna.
Czyli Kanada.
Nasi.
To jest nasi srebrny medal też wczoraj.
No to ja dodam, że, drudzy nasi też.
A to za chwilę, to za chwilę. To jest dobra wiadomość.
Też Adam Małysz na wysokości stanu.
First goal. Alex Bileno. Z Quebecu.
Witamy serdecznie, szczęść Boże. W ostatnią niedzielę
karnawału. Jeszcze,
no i karnawału w ciągu roku, bo już za chwilę Wielki Post. Ksiądz Piotr, witam serdecznie.
Ireneusz Miczaczek. Drodzy Państwo, jak zwykle nie rzucamy Państwu to nie można właściwie porównać pereł, ale perły takie prawdziwe rzucamy nasze muzyczne dla Państwa. Wybieramy unikalne nagrania, ciągle gdzieś wyszykujemy. Dzisiaj jedna z ballad była ta o Kurzawy w wykonaniu Pawła Orkisza, ballada o mrówce na dobry początek. Zapraszam Państwa, ballada o mrówce.
Musimy przecież modlić się do kogoś, pomyślcie, od przychodzi taki dzień, że mała mrówka do nóg chce upaść komuś, w oczu duszy swej uwierzyć chce, że mała mrówka do nóg chce upaść komuś, oczom duszy swej uwierzyć chcę. I odtąd już nie znajdzie sobie miejsca, bo wszystko było, wszystko zdarzyło się, dopóki z mrówczej myśli swej i serca nie stworzy tego, kogo kochać chcę. Dopóki z mrówczej myśli swej i serca nie stworzy tego, kogo kochać chce. Cierpliwie miesza glinę w drżących dłoniach, skończone dzieło własny oddech tchnie, dzień siódmy odpoczywa zachwycona. O pan jej wielkim, możnym panem jest, jakżeby nie, w dzień siódmy odpoczywa zachwycona. Bo pan jej wielkim, możnym panem jest, wszystko czym była przekreśla jednym gestem, odrzuca wszystko jak przeklęty karp. Serca sukni strzęp, tuli jak skarb, do nóg upadnie, by całować. wpływać jeszcze. Do serca sukni strzel, który jak skarb. I długo w nocy cienie się kołyszą. Przez ciemność płynie ich bezgłośny szept. Są piękni, mądrzy, jak bogowie ciszy. I smutni samotnością mrówczych serc. Są piękni, mądrzy, jak bogowie ciszy. I smutni samotnością mrówczych serc.
Państwo, dzisiaj chciałem przedstawić Państwu, ale tak nie naraz, w jednym momencie, słowo Polonia, o pokrętnej afirmacji słowa Polonia, czyli pomyje po PRL-u, inaczej, no trochę o nas. Jest to bardzo ciekawy artykuł, postanowiłem go przekazać Państwu w takich częściach pomiędzy kolegami. Najpierw wstęp. Mieszanie definicji pojęć, bezmyślne przyjmowanie i rozpowszechnianie terminologii zrodzonej pod sowieckim jarzmem, czy to na zasadzie ignorancji, czy też świadomie przyjętej przez Sowietów manipulacji słowami, stało się dzisiaj w Polsce istną plagą. Właśnie takim obróbką i manipulacją poddawane jest nieustannie znienawidzone przez całą powojenną emigrację słowo Polonia. A stało się tak dlatego, że tak przeogromna fala emigracji politycznej po II wojnie światowej nie chciała identyfikować się z żadną Polonią, a już najmniej z tą wyjętą jakby żywcem z nowelek Sienkiewicza, która wyruszała z Polski za chlebem i podpisywała krzywymi krzyżykami. XIX-wieczny sienkiewiczowski model emigranta zupełnie nie przystosował do następujących po nich nowych generacji wygnańców. Był wręcz gwałtownym jej zaprzeczeniem. Co więcej, sto kilkadziesiąt tysięcy wykwalifikowanego i zaprawionego w ciężkich bojach polskiego żołnierza, który po roku 1945 zostało nagle jakby zawieszone w próżni na obcej ziemi, ludzie do ostatka zdesperowanych, bezsilnych, poczucie jawnej zdrady, bez żadnej nadziei na powrót do ojczyzny, przehandlowanej cynicznie w Teheranie i w Jałcie, stanowiło nie lada zagrożenie dla tak zwanych aliantów. Aliantów, którzy w istocie okazali się zdrajcami. Te sto kilkadziesiąt tysięcy patriotów sprzedanych na długie lata w niewolę, z czego wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, znalazło się z bronią w ręku pośród świata celebrującego radośnie własne uwolnienie spod niemieckiej okupacji. Jedna iskra wystarczyła, aby stało się nieszczęście. Władysław Pobuk-Malinowski w swej najnowszej historii politycznej Polski, Londyn 1960 rok, wspominał o zabiegach, jakie dokonywało dowództwo polskie, by nie doszło do jakichś wystąpień ze strony polskiego wojska, które jak na ironię wyzwalało bohatersko inne kraje, a samo zostało pozbawione ojczyzny. To jest udokumentowane właśnie w książce Władysława Pobuk-Malinowskiego, najnowsza historia Polski, tom trzeci, strona 865. Wraz z upływem lat zagrożenie ideologiczne ze strony zwartych szeregów patriotycznej emigracji polskiej dla kierowników PRL-u wcale nie osłabło. Trzeba było coś z tym zrobić. Przede wszystkim pomniejszyć rolę emigracji politycznej w oczach reszty Polaków, tych pozostających w bezpośrednim zasięgu sowieckiego knuta w Polsce i tych z wcześniejszych rzutów emigracyjnych. Należało zbagatelizować i zdewaluować masy emigracyjne, odebrać im polityczną i historyczną tożsamość. Perolowcy pary już nie lśnić. Akurat na podorędziu znalazło się gotowe słowo Polonia. Było ono pojęciem z tradycjami wygodnym, elastycznym i pojemnym, a przy tym łatwo wpadającym w ucho. Wystarczyło tylko trochę je podszlifować, podrasować i puścić na nowo w obieg w nieco wykrzywionym znaczeniu. Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Jakżeby inaczej. Już sam Lenin sprawdził to w praktyce, ucząc swe hordy, że kłamstwo wiele razy powtarzane staje się prawdą. nowe znaczenie słowa Polonia ukute w połowie XIX wieku, jak i czas jego rozpowszechniania się są dość dobrze udokumentowane. Uprzednio słowo Polonia oznaczało łacińską nazwę Polski, przyjętą również w tej postaci przez wiele obcych języków. Często można spotkać określenie Polonia jako narodową personifikację Polski. Symboliczne nazwanie kraju żeńskim imieniem po łacinie było popularne w XIX wieku, na przykład Germania, Brytania. Natomiast od drugiej połowy wieku XIX Polonia była terminem używanym na określenie tej części emigracji, która osiedlała się z własnej i z nieprzymuszonej woli poza ziemiami etnicznie polskimi, głównie na zachód od Polski. Polonią nazywało się odtąd tych wszystkich, którzy bez względu na kraj urodzenia, osiedlenia i znajomość lub najczęściej zupełny brak znajomości języka polskiego posiadają bardzo nikłą świadomość polskiego pochodzenia, lecz do niej z jakichś powodów okazjonalnie się przyznają. Polonia taka, posiadając już niewiele cech polskich, stała się dawno integralną częścią miejscowych społeczności kraju osiedlenia, a jej związki z macierzą oparte są głównie na więzi sentymentalno-emocjonalnej. Inaczej rzecz się miała z Polakami oraz ich potomkami, mieszkającymi na ziemiach tzw. utraconych na wschód od Polski, które po 1939 roku przestały wchodzić w skład państwa polskiego. Argumentem za takim stanowiskiem jest stwierdzenie, że ludzie ci nie wyjechali z Polski, tylko zmieniły się granice kraju i to ojczyzna ich opuściła. Oni sami też uznają się za Polaków, a nie za Polonię. Podobnie rzecz ma się z polską emigracją polityczną, która mając na względzie sowietyzację Polski, albo do Polski nie wróciła po wojnie, albo z niej uciekła w późniejszych latach. Przypomnijmy, wychodzictwo z Polski zapoczątkowała emigracja po klęskach powstań narodowych, głównie do Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec, Ameryki Północnej. Po drugiej połowie XIX wieku do roku 1939 wyrusza na zachód masowa emigracja zarobkowa. Robotnicy głównie do Francji, Belgii, Niemiec, chłopi do USA, Kanady, Brazylii i Argentyny. To oni właśnie stali się Polonią. Po II wojnie światowej, poza Polską, znalazła się ponownie ogromna rzesza emigracji politycznej. A w latach 80. wydostało się za granicę około 1 000 000 Polaków, uzyskując statut uchodźców politycznych. Emigracja wojenna i powojenna, jak również ta ostatnia z lat Solidarności, uznając przejściowy charakter emigracji politycznej, przeciwstawiała się zawsze zaliczaniu siebie do społeczności polonijnej. Powojenna emigracja polska nie utożsamiała się nigdy z emigracją ekonomiczną, czy tak zwaną Polonią. Nie asymilowała się w kraju osiedlenia, nie zmieniała obywatelstwa, nie przyjmowała obcych dokumentów. Do dziś przetrwali starzy weterani, którzy wciąż legitymują się tak zwanymi paszportami nansenowskimi. Poszerzony termin Polonia też w reżimowym znaczeniu został ukryty dla odraźnych potrzeb politycznych tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli reżimowego PRL-u. Należało przede wszystkim w jakiś sposób zaszufladkować tych, którzy odmawiali powrotu do prosowieckiej Polski. Określić ich przede wszystkim w sposób stricto negatywny, a jednocześnie taki, aby całkiem przed nimi nie zatrzaskiwać drzwi, bo to dalej byli jednak Polacy, ale jakby tej gorszej kategorii. Nadal byli potrzebni do wspomagania twardą walutą swojej ubogiej macierzy, ale już samo określenie, które im przydzielano, samo ich nazwanie wskazywało i sugerowało, że nie są to Polacy pełnej krwi, że jest to ta wstydliwa, pośredniejsza, jakby odrzucona od głównego pnia linia genealogiczna narodu. W dodatku naznaczono jakimś piętnem kainowym przekleństwem odtrącenia. W ten sposób starano się jednocześnie dowartościowywać samych siebie, uwięzionych na stałe w sowieckiej Polsce, bez prawa swobodnego opuszczania jej. Odtąd Polonia to Polacy rozproszeni, Polacy tułacze, Polacy w niegustownych, kraciastych marynarkach, z tanim cygarem w ustach, popisujący się swoim amerykańskim akcentem, nieobyci farmerzy, prymitywni, półanalfabeci z kobzą wypchaną dolarami, ciemne chłopstwo, cymbały ze zgniłego zachodu. Wizerunek jakże pesymistyczny, ponury i smutny. I właśnie o to chodziło, aby tak pesymistycznie byli odbierani Polacy w kraju radości i zadowoleni. I oni tam, ta druga kategoria Polaków, prymitywni, samotni, wyobcowani z własnego wyboru i nostalgicznie wpatrzeni we własne, nierealne już od dawna marzenia. Tak właśnie miała być skonstruowana Polonia na użytek ówczesnych władców Polski. Czasem tylko na bardzo krótko zmieniano płytę na inną, a mianowicie wtedy, gdy chodziło o doraźną pomoc finansową wypasionej Polonii, głównie amerykańskiej, dla kraju, ale trwało to zawsze bardzo krótko. Gdy taki przedstawiciel klasycznej Polonii amerykańskiej pojawił się na przykład w latach 60. czy 70. nad Wisłą, to się go obwoziło i pokazywało jak rzadki eksponat antropologiczny z epoki przedlodowcowej. Po cichu złośliwie podśmiewano się z tego prehistorycznego gatunku. Nikt jednak nie gardził przywiezionym przed nimi i przez nich dolarami, ani upominkami, które wyrywano sobie w małpim zachwycie z rąk. Oczywiście do PRL-u mogli przyjeżdżać bezpiecznie jedynie przedstawiciele tego rzutu emigracji polskiej, która swoimi poglądami ani zachowaniem politycznym nigdy nie miała okazji narazić się komunie. Jej przodkowie opuścili ziemię polskie na długo przed sowiecką okupacją kraju. Te dinozaury poloniny nie miały na ogół pojęcia o niczym, co się w starym kraju dzieje. Już propaganda perelowska dobrze się nad tym czuwała. Przybywali więc Polonusi do różnych krajów, by odwiedzić ziemię pradziadków, uronić łzę krokodylom w zachwycie, jak to polska ziemia piękna. Obowiązkowo zrzucić worek jednodolarówek wśród krewniaków z pomniejszych wsi i pipidówek i wyjechać z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku oraz ulgi do siebie. Tak, do siebie, bo oni w Polsce czuli się dziwnie, nie swoje, obco. Nie pasowali do niej ani językowo, ani kulturowo. Ich ojczyzna za oceanem była znacznie bliższa ich sercu, może nie tak czysta i przytulna jak stary kraj, ale własna, wygodna i amerykańska. Tam Polonia jest u siebie. Inaczej rzecz ma się z Polakami. To już będzie w drugiej części. Chciałeś coś skomentować, Janek?
No ja na temat tego zwrotu Polonia rozmawiałem z konsulem i kiedyś z byłym ambasadorem Polski. No, Polonia to jeszcze, im to wybaczę, ale Polonus, jak nas nazywają Polonusi, to ja powiedziałem wtedy do ambasadora Polski, Polonus to jest pasta do butów, można nazwać tą pastę, ale nie Polaka, który mieszka w Kanadzie. To mu się nie podoba.
Raj, kolejna piosenka z płyty Blady o miłości Pawła Orkisza. Autorstwa poety Wang, Eugeniusza Wang. Oto Raj.
Kwiatów bar, dziewczynie swojej niósł do wal. Iskierki słońca w oczach miał, by dla nich swoje wiersze grał. Iskierki słońca w oczach miał, by dla niej swoje wiersze grał. Ona tańczyła łąki pieśń, wiatr jej pomagał stopy nieść. Płynęła na krawędzią traw, opłatki kwiatów przed nią kładł. Płynęła na krawędzią traw, opłatki kwiatów przed nią kładł. A zna ich łąki kalny wiatr, każdą burzową chmurkę kradł. I tylko gdy ochotę miał, Chopina w strunach deszczu grał. I tylko gdy ochotę miał, Chopina w strunach deszczu grał. Oh,
Proszę Państwa, dzisiaj też podano taką datę piękną beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie beatykowany kapelan Solidarności 6 czerwca tego roku, wobec tego ten rok naprawdę będzie bardzo ważny. I w tym roku także będzie beatyfikowany Jan Paweł II, papież, najprawdopodobniej 17 października. Jest to w okolicy wyniesienia Karola Wojtyły, kardynała, na stolicę Piotrową. Pamiętamy, było to 16 października. 17 października będzie niedziela, czyli najprawdopodobniej ta data będzie ogłoszona. Także na pewno to będą wielkie daty i nigdy za dużo wiadomości na temat kapelana Solidarności księdza Jerzego, ponieważ te wszystkie sprawy, które w Polsce się dzieją, są wokół. Najlepiej byłoby dotrzeć, kto jest mordercą, kto jest tym, który wydał rozkaz i tak dalej. Może będzie taka możliwość przy okazji no właśnie tych uroczystości beatyfikacyjnych i daj Boże w niedalekiej przyszłości także kanonizacyjnych, ponieważ wiemy, że beatyfikacja jest tylko pewnym etapem do kanonizacji. Drodzy słuchacze, mamy ostatnią niedzielę przed Środą Popielcową. W Środę Popielcową będziemy już zanurzeni w innym okresie liturgicznym. Dla chrześcijan, dla katolików ten czas Wielkiego Postu, który rozpoczniemy wraz ze Środą Popielcową, jest czasem najważniejszym w ciągu roku, ponieważ ten czas przygotowuje nas i duchowo, ale też nie tylko duchowo, ale i fizycznie do przeżywania najważniejszych świąt chrześcijańskich, jakim jest Triduum Paschalne, jakim jest przeżywanie tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy słuchacze, jesteśmy niejako zanurzeni w czasie. Odczuwamy upływający czas. Jako chrześcijanie wiemy, że czas jest darem Boga. W nim jesteśmy. Jest on dla nas nie tylko darem, ale i wyzwaniem. Jest czas otwarty, prowadzący nas ku wieczności i można by powiedzieć czas zamknięty, jak choćby ten liturgiczny, który co roku wyznacza Adwent, Boże Narodzenie, a teraz właśnie zbliżający się Wielki Post. Czas Wielkiego Postu jest dla nas szczególnym darem. Nie możemy go zmarnować, tak jest ważny. Nie możemy salwować się powiedzeniem, że nie mamy czasu dla Jezusa, by rozważać Jego mękę i śmierć, by chodzić na drogi krzyżowe, by śpiewać gorzkie żale, że nie mam czasu porównywać moich codziennych pasji, czyli trudności, cierpienia, niezrozumienia, do pasji Jezusa Chrystusa. Nie mogę mówić żonie, mężowi, nie mam czasu, gdy on, ona pragnie rozmowy i spotkania, ale takiego, gdzie każde słowo jest ważne i się liczy. Nie mogę zamykać się w skorupie własnego egoizmu, bo tak często jest najprościej, i nie dzielić się darami swego powołania, talentu, umiejętności, mądrości z tymi, którzy proszą o pomoc i tymi, którzy jej potrzebują. Nie mogę zamykać się na prawdę, choćby tę najtrudniejszą, ciężką do przyjęcia, pamiętając, że tylko ona ma moc wyzwalającą i ona daje w końcu pokój serca i harmonię życia. Trzeba powiedzieć jasno, deficyt czasu jest grzechem. I to jakże gorzkim w rzeczywistości rodzin i całej cywilizacji chrześcijańskiej, według wielu już nazywanej postchrześcijańską. Wielki Post, który się zbliża, jest to czas Boga. I to nie tylko tak, że posypie sobie głowę popiołą, ksiądz posypie głowę popiołem, namaluje znak krzyża na czole, w środę popielcową i potem długo, aż do Wielkiego Piątku, dam Panu Bogu i Kościołowi spokój. Że ta zewnętrzna forma wewnętrznego nawrócenia wystarczy. Ale na pewno nie. Środa Popielcowa to tylko zachęta do rozpoczęcia nowego czasu, które mam sobie sam zaprojektować. Gdy więc ów grzeszny deficyt czasu wkrada się i wkradać się będzie w nasze życie, przypomnijmy sobie Księgę Przysłów i słowa: jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci w kraju, który daje ci Pan, Bóg twój, nie okazuj twardego serca twojego wobec niego i nie zamykaj ręki przed ubogim twym bratem. Bóg ustanowił dzień i noc, aby oddzielały światłość od ciemności. Na pewno przed laty słowa te brzmiały bardziej wyraźnie. Dzisiaj tak naprawdę więcej chcemy niż rzeczywiście możemy, bo więcej środków, aby oszukać ciemność. A jaka to zapłata? Stres związany z niewykorzystaniem godzin dnia. Dobre czyny mają być miarą naszego nawrócenia, albo raczej czasu nawracania się w czasie Wielkiego Postu. W Środę Popielcową pochylimy swą dumną głowę przed kapłanem, usłyszymy: prochem jesteś i w proch się obrócisz, albo wierz w Ewangelię, i poczujemy proch popiołu na głowie. Jakie myśli będą nurtować naszą głowę? Jak zaplanować czas, by nie stracić kolejnej szansy w życiu, by nawrócić się? Jakie przedsięwziąć w środki? Może post zalecany przez Kościół to nie tylko dieta odchudzająca, ale coś więcej? Może jałmużna to nie tylko rzucenie komuś dolara, tak na odczepnego? Może nie wierzę już w Boże przebaczenie i wydaje mi się, że nieposłuszeństwo względem Boga i Jego przykazań jest czerwieńsze niż szkarłat i nikt go już nie odpuści, nawet miłosierny Bóg. Ale przecież jest to grzech pychy, podpowiadającej diabelskie i diabelsko, że Bóg jest ograniczony w swej nieskończonej hojności. Czas Wielkiego Postu, trzeba to pamiętać, to nie czas smutku, sypania sobie głowy popiołem, ale jest to czas podniesienia głowy, wyprostowania własnej drogi życia. To czas Dawidowej wielkoduszności i przebaczenia. To czas nowych przyjaźni, praktykowania polskiej solidarności, ludzkiej życzliwości. Jest to czas łaski. Jest to czas także słuchania dobrych audycji. Jest to czas pewnej intelektualnej pracy, żeby znaleźć dobrą literaturę, dobrą książkę, pochylić się nad zagadnieniem prawdy. Jeżeli jesteś filozofem, niech to będzie dobra filozofia, teologiem, niech to będzie dobra teologia, historią, niech to będzie prawda. I po raz kolejny na progu Wielkiego Postu Bóg Ojciec zaprasza nas do przeżycia wiosny duszy. Przychodzi z darem miłości, która jak wiosenne słońce topi lody naszej obojętności, rozświetla mroki gasnącej nadziei, boskim ciepłem osusza złe soki, wytwarzane przez nią porządkowane namiętności, oświetla, ogrzewa, daje wzrost roślinności na ziemi i powoduje wzrost roślinności cnót w duszy. A te z kolei rodzą kwiaty oraz owoce życia wiecznego. Tak pięknie powiedziała siostra Maria Celeste Crostarosa. Ta miłość ma jedno imię. To Jezus Chrystus. Bo tylko On ma moc stopić wewnętrzne góry lodowe, dzielące człowieka od Boga i ludzi oddalonych od siebie, z którymi jest nam ciężko i źle. Jest takie łacińskie przysłowie: przez trudy do gwiazd, per aspera ad astra. Zachęcam więc, by już na progu Wielkiego Postu, gdy będziemy czuć na swoich czołach popiół, te myśli zajmowały nas i dobre, wielkopostne myśli i przyrzeczenia stały się drogowskazem i stały się ciałem w naszej drodze ku wieczności.
Co się stało z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo, zakręcić się w kółko, zapiać radośnie jak kogut. Własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałem udział w sprawie. Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem, tak jak inni: uwolnij Barabasza, Barabasza. Wołali wszyscy. Gdybym ja jeden milczał, stałoby się dokładnie tak, jak się stać miało. Barabasz być może wrócił do swej bandy. W górach zabija, szybko rabuje, rzetelnie. Albo założył warsztat garncarski i ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jest nosiwodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statków. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian. Lub, czego nie można wykluczyć, cenionym szpicerem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu, o możliwości, potencja, o uśmiechy, fortuny. A Nazareńczyk został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką. Został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. A Nazareńczyk został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. A Nazareńczyk został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi.
Jak na wstępie powiedziałem, mamy złoty medal, Kanada ma medal, zdobył Alex Bileno. A my, Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, cieszymy się ze srebrnego medalu Adama Małysza. To jest fenomen. Już niektórzy proponowali mu koniec kariery. Adam ma zaledwie niecałe 32 lata i jeszcze chyba długo poskacze. Jest to wielki sportowiec, skromny człowiek. A teraz naszego podwórka z Ontario. Wczoraj w Krigli odbyły się zawody Ligi Ontaryjskiej w slalomie gigancie. Spośród 120 zawodników dobre siódme miejsce zajął Paweł Mazur z Kitchener. Wyprzedzili go tylko obecni reprezentanci Kanady, ci, którzy nie pojechali na olimpiadę, i ci, którzy startują w North America Cup i latem w South America Cup. Także za tydzień są polskie zawody w Mont Saint-Louis. Zapraszam wszystkich. To już są trzeci raz te zawody. Za dwa tygodnie są otwarte mistrzostwa Ontario, gdzie jedziemy z Pawłem, a za trzy tygodnie olimpiada, i teraz tu właśnie nazwa, olimpiada polonijna dla polonusów.
No ja... Nie będziemy się modlić, będziemy się
Tak.
Za Pawła Mazura, jeżeli pan go zna.
Mam nadzieję, że porozmawiam z panem Borusewiczem, to jest stary kolega jeszcze ze Solidarności z Gdańska, on jest teraz przewodniczącym Senatu. Właśnie zadam mu to pytanie z tymi polonusami, żeby to skreślili z tego polskiego słownictwa. No, my jesteśmy Polacy mieszkający w Kanadzie. No, tak to ja widzę. No, a dzisiaj przygotowałem taką pogadankę na temat 70. rocznicy pierwszych tych wywózek na Syberię, ale może przed tym chciałbym powiedzieć parę słów na temat milczenia Boga. Tu ksiądz wspomniał o śmierci męczeńskiej księdza Jerzego. Jak wszyscy wiemy, mordercy dobrze się mają. Nawet nie wiemy, kto zabił. I teraz, gdzie jest sprawiedliwość? Na pewno każdy sobie zadaje pytanie. Gdzie jest Bóg? Dlaczego Bóg milczy? I tak patrząc po ludzku, ufając opatrzności Bożej, błagamy Boga o pomoc, o wynagrodzenie dobrego czynu, o ukaranie zła, niesprawiedliwości. A tymczasem często ani nasze modlitwy, ani akty poświęcenia się nie pomagają. Spotykają się z milczeniem Boga. Bóg nie objawia się, nie przemawia, nie ignoruje sprawy ludzkie, nie sprawia oczekiwanych cudów, nie spełnia naszych próśb, wciąż są popełniane i pozostają nieukarane zbrodnie. Źli ludzie często triumfują, żyją sobie bardzo dobrze, a niewinni cierpią. Prośby nie są wysłuchiwane. Życie toczy się zwykłym torem. Słońce świeci dobrym i złym. Tylko ja muszę powiedzieć, że mordercy, człowiek, który zabija drugiego człowieka, zabija sam siebie. Ja ich nazywam, to są chodzące trupy. Kiedyś dawno temu rozmawiałem z oficerem UB, który mi opowiadał, jak mordował niewinnych Polaków po wojnie. Ten człowiek cierpiał i właśnie ja go nazywałem chodzący trup. Także 10 lutego była 70. rocznica pierwszej wywózki zesłania Polaków na Syberię do Kazachstanu. Ponad 200 tysięcy ludzi w ciągu jednej nocy NKWD wyprowadziło z domów polskie rodziny, z ich własnych domów. Pozbawiono ich całego dorobku życia. W sumie wywieziono w głąb Rosji od 1,5 do 2 milionów Polaków. I tutaj widzimy, że nie ma dokładnych danych. Czy to nie był holokaust narodu polskiego? Niestety, przez 40 lat władze komunistyczne w Polsce zatajały te fakty historyczne, jakby ich nie było. Jedynie co zrobili, to chyba w 1976 roku wymieniono dowody osobiste i mój tato otrzymał dowód, gdzie pisało urodzony w Związku Radzieckim. Poszedł i ten dowód im oddał w Urzędzie Miasta, powiedział, że on się urodził w Polsce, bo Gliniane koło Lwowa to była Polska. No, straszyli go kolegium, także ten musiał dowód wziąć i tak do śmierci miał ten dowód i pisało urodzony w Związku Radzieckim. Teraz od 20 lat wolnej Polski za dużo się na ten temat nie mówi się. Rząd polski prawie nic w tym kierunku nie robi. Ludzie sami zakładają organizacje Syberiaków społecznie, na przykład tutaj pani Krystyna Freiburger w Kitchener założyła taką organizację na internecie. A w bibliotece, tu w Kitchener, w bibliotece przy ulicy Queen są filmy o bombardowaniu Drezna przez aliantów i młodzi Kanadyjczycy mogą zobaczyć to cierpienie niewinnych Niemców, którzy tacy byli biedni podczas II wojny światowej. Na temat Holokaustu Żydów jest tysiące filmów, książek. Każde chyba dziecko w Ameryce Północnej zna ten temat. A o zagładzie narodu polskiego cisza. A przecież byliśmy skazani na to samo, co Żydzi, tylko w drugiej kolejności w planach niemieckich. A władze w Moskwie planowały wyeliminować nas ciężką pracą. Tylko, o dziwo, atak Hitlera na Rosję pokrzyżował im plany. I potem znowu Armia Czerwona, idąc na Berlin, po drodze wyzwalała obozy koncentracyjne, gdzie Niemcy nie zdążyli wymordować Polaków. Taka jest historia narodu polskiego. Po wojnie rząd niemiecki wypłacił państwu Izrael ponad 200 miliardów dolarów odszkodowania. A Polsce? Polsce wypłacono tam jakieś grosze za rządów Gierka i Jaroszewicza w latach 70. No oni tam podzielili po swojemu w Warszawie. To była suma chyba 170 tysięcy marek wtedy. Rosja. Rosja przecież nas wyzwolili i wybudowali nam Pałac Kultury w Warszawie. Musimy im za to być wdzięczni. Ja mam prawo o tym mówić. Moja rodzina ze strony mojego taty, połowę wywieziono na Syberię przez Rosjan, a połowę, w tym mojego tatę, wywieziono do Niemiec. Miał wtedy 16 lat. Młodsza siostra miała 12 lat. Została przeznaczona na germanizację. Kilka miesięcy po ukończeniu wojny uciekła z niemieckiej rodziny. Mieszka obecnie w Woodstock. A moja babcia. Tu jest ciekawa historia. Kiedy Niemcy zabrali mojego tatę z domu, po kilku dniach babcia wzięła córeczkę, która miała 12 lat i pojechała szukać syna. W Lwowie na dworcu zaczęła krzyczeć do patrolu, to był SS czy Gestapo, już moja ciocia tego nie pamięta, miała wtedy 12 lat. I ją aresztowano. Dziecko przeznaczono na germanizację, tą dziewczynkę 12-letnią wtedy, a moja babcia została wysłana do obozu koncentracyjnego. Nikt nie wie, jakiego obozu. Po wojnie wróciła do tej miejscowości Gliniane i potem wkrótce została aresztowana przez NKWD i umarła w 50 roku. Miała 51 lat. Mój tato z siostrą zobaczyli się po 40 latach. Najstarszego brata tato już nigdy nie zobaczył. Walczył w kampanii wrześniowej, potem był w Ostaszkowie i jako zwykły szeregowiec został wysłany na Kołymę. Odnalazłem go 2 lata temu przez kanadyjski Czerwony Krzyż. Żyje, ma 93 lata. Dosyć dobrze znamy niemieckich zbrodniarzy wojennych. Jakiś procent został osądzony i skazany. Zbrodniarze sowieccy, oficerowie NKWD, zbrodniarze z Katynia, zbrodniarze z Charkowa, ZRPL Gułag, Kołymy, ci, którzy wymordowali we Lwowie kilkuset polskich więźniów w 1941 roku przed wejściem Niemców, ani jedna osoba nie stanęła przed sądem. Dlaczego? Tu jest pytanie. Odpowiedź jest krótka. Zwycięzców się nie osądza. I 9 maja tego roku przywódcy z całego świata będą dziękować w Moskwie Rosjanom za zwycięstwo nad faszyzmem. Ktoś powie, a Bóg na to patrzy i milczy. Ale tak myśląc po ludzku, to można też zadać pytanie. Jeżeli Pan Jezus zmartwychwstał, to powinien od razu iść do faryzeuszów, do Piłata i powiedzieć, no panowie, wyście mnie skazali na śmierć, ukrzyżowali, a ja żyję. Jednak Pan Jezus poszedł do swoich apostołów i bez rozgłosu uniósł się i poszedł do nieba. A po ludzku my możemy to różnie tłumaczyć. Dziękuję za uwagę.
Panie Janku, dziękuję za ten felieton. Oczywiście w jednym felietonie tak trudno tak mówić o wielu szczegółach, ale na pewno jest teraz ten czas, ażeby mówić dużo, bardzo dużo na temat no, tych wywózek Polaków głównie ze wschodu, czyli z polskich kresów, gdzieś daleko za Kołymę, na Sybir, do Kazachstanu. To są miliony ludzi. To są rodziny, które były patriotycznymi rodzinami. I był plan. Pan tu powiedział, że chciano wymordować Żydów, a potem całkowicie Polaków. Ja ostatnio słucham wiele różnych audycji na ten temat i też taką literaturę. Tak praktycznie to chyba najpierw Polaków chciano unicestwić, dokonać anihilacji. I teraz już można słyszeć, oczywiście nie w tych głównych mediach, w których tam się nie mówi, ale w innych, prywatnych, już od lat właściwie 30., początku lat 30., były plany, jak unicestwić naród polski. Nie tylko państwo polskie, ale cały naród polski. I te spotkania, do których doszło między Niemcami a Rosją bolszewicką, one miały miejsce nie tylko w Zakopanem, w Krakowie, w Berlinie 1939 roku, czyli przed rozpoczęciem nawały niemieckiej na ziemie polskie, ale już wcześniej dochodziło do spotkań między najwyższymi przedstawicielami NKWD i NSDAP. Myśl była jedna: unicestwić naród polski. Żeby tego dokonać, należało przede wszystkim unicestwić polską elitę, czyli polskie wojsko, polskich oficerów, straż graniczną, ale mało tego, wszystkich urzędników, wszystkich funkcjonariuszy, łącznie z leśniczymi i leśnikami. To już jest zupełna aberracja. I w 1939 rozpoczęła się akcja unicestwiania polskiego narodu, czyli wypalenia, że tak powiem, z korzeniami. Niemcy zajęli się tutaj profesorami. Znamy tę sytuację w Krakowie. Zaproszono na spotkanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem do paki i do obozu koncentracyjnego. I tak, gdzie tylko Niemcy przyszli, tam rozprawiali się z polską inteligencją, czyli z patriotami, potencjalnymi liderami dla innych warstw polskiego narodu. Natomiast wraz z 17 września 1939 roku od razu ekipy NKWD, NSowieci zaczęli wyłapywać wszystkich polskich żołnierzy i oficerów. Historię Katynia, Ostaszkowa, Charkowa oczywiście znamy. Ale trzeba to podkreślić bardzo mocno, że obu naszym najeźdźcom zależało nie tylko na podbiciu polskich terytoriów, ale na unicestwieniu polskiego narodu. Plany zniszczenia Warszawy do imentu, spalenia do poziomu, do, jak to mówimy, grand zero. One już były w latach 30. Zamówienia zostały poczynione przez miłościwie ówcześnie panującego pana kanclerza Hitlera już na początku lat 30., wiedząc, że stolicę należy, używając ich logiki, z Polski należy zniszczyć, ażeby nie było miejsca, gdzie odrodzi się cokolwiek, prawda? I te siły zła, one współpracowały ze sobą. I dopiero w 1941 roku, na skutek spotkania właśnie pewnych grup, o tym możemy kiedyś jeszcze poopowiadać, w jednym pałacu, zamku pod Berlinem w Ansy, pewni ludzie spotkali się i tam dokonano dopiero postanowienia, ażeby zająć się unicestwieniem Żydów. I to też nie wszystkich, tylko pewnych Żydów.
Jeszcze może tylko dodam na koniec, że ojciec Maksymilian Maria Kolbe już kilka miesięcy przed wojną był na liście Abwehry, wywiadu wojskowego niemieckiego, właśnie do zlikwidowania, do zamordowania. To jest według profesora Konkoleckiego. On znalazł dokumenty na to. Maksymilian Maria Kolbe. Ale to wywiad wojskowy się interesował księdzem tym kapucynem czy franciszkanem.
Franciszkaninem, tak, tak. Ale proszę Państwa, ten temat, i myślę, że jest tak gorący i należy poruszać ten temat o polskich właśnie, o wywózkach Polaków daleko tam na Syberię, ale także należy dużo mówić na temat tego, co no, dzieje się no, na Ukrainie, tym, co były prezydent, były chyba jeszcze panujący, bo teraz jest tylko elekt, tak? Zrobił właśnie z banderowcami, z tymi grupami, które masowo mordowały w sposób okrutny, o tym już mówiliśmy wielokrotnie, ponad 100, mówi się nawet 150 czy 200 tysięcy niewinnych Polaków. W sposób okrutny mordowano, katowano, masakrowano Polaków za to tylko, że byli Polakami. Można mówić, że była różna inspiracja, czy niemiecka, czy jakakolwiek jeszcze inna, ale faktem też jest, że naród, było nie było słowiański, tak masakruje swoich sąsiadów drugi naród. Jakie to okropne zło. I teraz musimy odkryć tę prawdę, bo jedynie na prawdzie można zbudować jakiekolwiek relacje no, z tym drugim narodem słowiańskim.
Ja przygotowałem fragment reportażu, który chciałem zaprezentować w przyszłym tygodniu, bo jest dosyć długi, ale fragment, który pokazuje, że wywózki nie zaczęły się 70 lat temu. Wywózki dużo wcześniej zaczęły się.
Ach, to oczywiście to już
po powstaniach,
jest.
Po tym, ale to proszę posłuchać. Ten reportaż w całości dedykuję pani Krystynie Freiburger, ale to za tydzień gdzieś się zapraszam, a dziś tylko fragment, zachęcając państwa do zatrzymania się przy radioodbiornikach w całości przy przyszłym tygodniu.
Czyńskiego, a potem wielkie deportacje w sierpniu, we wrześniu 1772 roku, kiedy Rzeczpospolita jest po raz pierwszy dzielona, kiedy po dramatycznej obronie Wawelu z rozkazu Katarzyny II całe zastępy konfederatów barskich idą na wschód szlakiem sybirskim, który potem będzie udziałem następnych pokoleń Polaków. Tam w Krakowie do obrońców Wawelu należała między innymi duża grupa Pomorzan, tak zwany Legion Michała Lnińskiego, wuja Józefa Wybickiego. Jest więc historyczne uzasadnienie.
Piszę ja do was, towarzyszu Stalin, w językoznawstwie wywiedziecie prym. Ja prosty więzień w turuchańskim kraju, a towarzyszy mi sybirski wilk. Ja prosty więzień w turuchańskim kraju, a towarzyszy mi sybirski wilk. Więc siedzę tu, wśród lasów na odludziu, gdzie konwojenci leją w mordę nas. Wypluwam zęby, staram się zrozumieć odwieczną walkę przeciwstawnych klas. Wypluwam zęby, staram się zrozumieć odwieczną walkę przeciwstawnych klas. Tu deszcz, tu śnieg, tu wicher rwie łachmany. Na pracę w tajdze nam nie starcza dnia. Rozpalasz ogień pięcioletnich planów, więc przy ognisku dziś się mogę grzać. Rozpalasz ogień pięcioletnich planów, więc przy ognisku dziś się mogę grzać. Ja widzę was w szynelu na paradzie, jak pozdrawiacie front ludowych mas. Nas pod zalewa śmierć pokotem kładzie, gdy tak rąbiemy syberyjski las. Nas pod zalewa śmierć pokotem kładzie, gdy tak rąbiemy syberyjski las. Wczoraj przywieźli do nas dwóch marksistów, niezwykli ludzie wyjaśnili nam. Jednostka dziś jest warta mniej niż glista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Jednostka dziś jest warta mniej niż glista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Więc żyj nam 100 lat, towarzyszu Stalin, i choćby świat zapomniał tutaj nas, Plan wykonamy, choćby świat się walił. Zdechniemy, rąbiąc stalinowski las. Plan wykonamy, choćby świat się walił. Zdechniemy, rąbiąc stalinowski las.
Mamusia pracowała jako drwal w lesie. Była wykształconym człowiekiem. Nigdy siekiery w ręku zresztą nie miała, bo warunki takie były. Pracowała, a ja jako dziesięciolatek wynosiłam te gałęzie z lasu. To jest moja mamusia, już jako pracownik w kołchozie. Proszę zobaczyć, jakie rysy. Zacięte. Umęczone. Całkiem inna kobieta. Po pół roku zaczęłyśmy pracować w kołchozie. Wykonywałyśmy wszystkie roboty, jakie tam były do zrobienia. Najgorsze to było właśnie, najgorsze były żniwa, ponieważ pracowałyśmy boso. Butów nie było, boso, a te buty, które były, to trzeba było zachować na zimę. I raniłyśmy sobie nogi niesamowicie tym ścierniskiem. Ja miałam wrzody na piętach bardzo bolesne.
Szubarczykiem, historykiem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku przedstawimy w przyszłym tygodniu. Teraz proszę posłuchać fragment rozmów niedokończonych w telewizji Trwam z udziałem sybiraków z Torunia.
To 70. rocznica tego wydarzenia. Dzisiaj w studiu bardzo gorąco i serdecznie witamy przedstawicieli Związku Sybiraków Koła Toruńskiego, a są nimi profesor doktor habilitowany Stanisław Aleksandrowicz. Bardzo gorąco i serdecznie witamy pana profesora. Profesor zwyczajny, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obecnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy również doktor Jadwigę Szymczak, też emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I witamy również pana magistra inżyniera Michała Nizioła. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy porozmawiać o rzeczy niesłychanie trudnej, o rzeczy, która dotknęła nie tylko tych, którzy zostali deportowani 70 lat temu, ale również dotknęła nasze rodziny. Ich, czy tego chcemy, czy też nie, dotyka również nas samych w konsekwencjach tego cierpienia, tego trudu, który był przeżyty przez naszych praojców. Przede mną wydany przez Memoriał przewodnik encyklopedyczny Łagry. I tylko jedna informacja. ponad 1300 oficjalnych i potocznych nazw łagrów i zarządów w obu wersjach językowych. 1300 łagrów i obozów na nieludzkiej ziemi, jak to określamy. Dzisiaj chcemy porozmawiać z naszymi gośćmi w trzech takich kluczowych ramach czasowych. Pierwsze to te ramy związane z zesłaniem, drugie ramy związane z powrotem i życiem w PRL-u i trzecie ramy czasowe to jak żyją Sybiracy, jak traktujemy my ich jako społeczeństwo, jako państwo po 89 roku. Ale rozpocznijmy od tego, o czym chcą powiedzieć sami nasi goście, a mianowicie liczby. Przed momentem słyszeliśmy, że ponad milion, kiedyś słyszeliśmy, że 1 350 000, innym razem słyszeliśmy, że to są sumy sięgające 2 milionów. Czy będzie podobnie, panie profesorze, jak z liczbami oświęcimskimi, że nagle okaże się, że deportowanych było paręset tysięcy?
Właściwie to jest sprawa o tyle trudna, że sama pamięć o samym fakcie masowych zsyłek i ofiar, które zmarły na zesłaniu, miała z pamięci społeczeństwa polskiego zniknąć. Jej nie było ani w podręcznikach, ani w innych środkach przekazu. Dopiero dobrze po roku 1980, praktycznie w 1989, tematyka ta stała się przedmiotem możliwości publikacji ludzi zainteresowanych, którzy mieli już jakieś wstępne badania i zaistniała w świadomości, powiedzmy, społecznej, środków przekazu, oczywiście bez żadnej szczególnego popierania. I problemem natomiast, problem liczebności jest i pozostanie długospornym, dlatego że najpierw szacunkowo obliczane były przez dwa niezależne od siebie ośrodki metodycznie pracujące według relacji, poczynając od 40 roku zbieranych także i później na Zachodzie, z których ostatecznie obliczenie dało około 950 do tysięcy do 1 050 000 szacunkowo. Było to wynik tego, nie wchodząc w szczegóły warsztatu, był to wynik niewątpliwie zawyżony, który brał się z pomnożenia liczby obserwowanych przez wywiad polski, że tak powiem, konspiracje transportów i wagonów i z normy przewozowej od I wojny światowej obowiązującej 40 osób lub 8 koni na jeden wagon. Rzecz w tym, że w tych normach przewożono żołnierzy, których bagażem był plecak i karabin. Natomiast tutaj rodzina miała prawo zabrać, inna sprawa na ile prawo, formalnie według instrukcji, do 100 kg na osobę bagażu, względnie do 500 na większą rodzinę. Oczywiście było to, zmniejszało to przeciętne zaludnienie wagonu i ten milion niewątpliwie jest przewyższoną liczbą. Natomiast po wielu latach, kiedy tematyka ta stała się także przedmiotem zainteresowań naszych kolegów historyków sowieckich, Aleksander Gurjanow, bardzo solidny badacz, w moskiewskich archiwach centralnych NKWD przeprowadził, jak mówią historycy, kwerendę poszukiwania i zestawił ze sprawozdań wojsk konwojowych wszystkie dokładną liczebność, to znaczy miejsce, skąd transport wieziono, miejsce docelowe i dokładną liczebność wywiezionych. Z tym, że z tych wszystkich protokołów, powiedzmy, które miał, wynikło 320 tysięcy. On sam stwierdza, że są to niekompletne dane, bo nie do wszystkich protokołów dotarł, nie wszystkie się zachowały, uległy rozproszeniu. I w związku z tym jest to liczba minimum, która musi być podwyższona nie wiadomo na ile. Nasi, moi koledzy, którzy fachowo się tym zajęli, przyjęli i w tej chwili przyjmują, mam na myśli historyków i publikacje ściśle historyczne, 320 tysięcy jako pewnik, już jako liczbę ostateczną. Osobiście bym się z tym nie zgadzał, dlatego że miałem okazję sprawdzić na podstawie dokumentacji sowieckiej, tegoż prawda NKWD, statystyki znaczy wówczas tajnej, ale przy okazji częściowo pobytu dwukrotnego w Pawłodarze po 90 roku, po 95, właściwie już w 2000, w końcu 90. lat i 2001 roku, mogłem stwierdzić, że w obwodzie pawłodarskim liczba przywiezionych, liczba żyjących w pół roku po zakończeniu deportacji do tego obwodu przekraczała znacznie liczbę tego zestawienia Gurjanowa z oficjalnego podsumowania NKWD. I wynikło z tego, że mniej więcej 75% danych, że należałoby podwyższyć do 100%, przyjmując dane Gurjanowa za 75. Oczywiście jest to przykład wyrywkowy z jednego obwodu, ale odzwierciedla pewną regułę niepełności materiałów, która zapewne gdzie indziej też występowała. Tak samo jeśli chodzi o rejestrację śmiertelności prowadzoną przez NKWD w ramach działalności urzędów stanu cywilnego, ale przez wydzieloną komórkę NKWD, śmiertelność odnotowywano zejścia niekiedy z opóźnieniem nawet półrocznym. W wypadku zresztą moich sióstr nawet znacznie przekraczało to pół roku. Po prostu bałagan był w tej ewidencji na samym dole i w związku z tym spotykamy zapisy oczywiście w statystyce, prawda, na bieżąco nie figurowały te. Także tutaj należy podwyższyć te 320 z pewnością. Osobiście jestem przekonany, chociaż niektórzy nie zgadzają się z tym, że milion to jest jednak dużo za dużo, natomiast rzeczywista liczba pozostaje tajemnicą i ustalić się już nie da. To znaczy oczywiście przybliżyć to można byłoby, gdyby podobne kontrole przeprowadzić na kilkunastu czy dwudziestu kilku innych obwodach, no i wyciągnąć, jak to statystycy historyczni robią, jakieś średnie. W każdym razie ważne może, warto dodać przy okazji, że kiedy podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Oświęcimiu z wywiadu telewizyjnego jednego z więźniów Oświęcimia usłyszałem, że przeżyło Oświęcim niewiele więcej niż 50% więźniów, którzy się w nim znaleźli w czasie całego jego istnienia, to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o miejscowość, w której byłem, w tejże oblasti pawłodarskiej, z której dane miałem, do której przywieziono okrągło licząc 1500 osób w kolejnych trzech deportacjach. Otóż w tej miejscowości, gdzie były szczególnie trudne warunki higieniczne, przy dobrych warunkach, że tak powiem, zaopatrzeniowych w żywność do początku, do napadu Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki, w tej miejscowości śmiertelność w przeciągu okresu pobytu tam przekroczyła nieznacznie, ale gdzieś 50 kilka poniżej 60% przywiezionych wymarło. Oczywiście to jest jedna miejscowość o szczególnie złych warunkach higienicznych, ponieważ nie było tam źródeł wody, woda była dowożona i właśnie woda, zbiorniki wodne w okolicy, z których czerpano wodę, były zwłaszcza latem zakażone bakteriami tyfusu brzusznego, na który bardzo wiele ludzi umierało. No i sytuacja, powiedzmy, higieniczna tam, oczywiście wodę kupowało się, trzeba było czekać, aż zostanie przywieziona, także woda tam była w Majkainie, złoto, no, artykułem w pewnym sensie luksusowym. Dodajmy jeszcze, jeśli chodzi o śmiertelność, że praktycznie zaopatrzenie w szpitalach, w szpitaliku miejscowym, w leki było bardzo marne. No, śmiertelność była w związku z tym duża, chociaż jeśli chodzi o stosunek lekarzy czy pielęgniarek do chorych, można powiedzieć, że był on właściwie wzorowy, ale robili co mogli, a mogli niewiele, bo nie mieli lekarstw.
W tym momencie zastanawiam się, co stanie się z prawdą historyczną, z tymi liczbami, gdy przestaną tak jest kolej rzeczy i życia ludzkiego, żyć świadkowie tych wydarzeń.
Ja myślę, że droga jest naprawy, możliwość, gdyby podjąć jakieś skoordynowane badania właśnie w lokalnych, obwodowych, odpowiedników wojewódzkich archiwach, ponieważ trudności z dopuszczeniem do archiwów w tej chwili, przynajmniej w Kazachstanie, nie było żadnych. Chciałbym podkreślić, że dwa razy z grupą pawłodarczyków, którzy mają własny taki klub zrzeszający ich z całej Polski. Byliśmy, grupowe takie wyjazdy dwa mieliśmy. Jest to zasługą jednego z naszych kolegów, Teofila Mikulskiego z Wrocławia. Oblast Pawłodarska jest jedynym obwodem, który ma gruntowne opracowanie, udokumentowane głównie w oparciu o wspomnienia i częściowo w archiwalia, z archiwaliów miejscowych, przez właśnie Teofila Mikulskiego. Skoro już jesteśmy przy tym, chciałem pokazać. Jest to wspaniała rzecz, książka wydana w 1995 roku. Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego. W książce tej, stanowiącej owoc lat pracy, także i kilku wyjazdów kolegi Mikulskiego na własny koszt oczywiście tam, mamy w indeksie osobowym zestawione ponad 4,5 tysiąca osób, względnie tylko nazwisk rodzin, tam gdzie relacjonujący nie pamiętali imion czy składu dokładnego. 4,5 tysiąca w jednym obwodzie, to jest niecałe 40 kilka procent powiedzmy stanu.
Okładka tej pozycji naukowej to?
To są krzyże na cmentarzu w Majkain Złoto. Jedna z, to jest grup moich sióstr, jedna z nich siedmioletnia niespełna, Sławka, zmarła 8 maja 1940 roku, w tydzień po przywiezieniu. Druga Renia, starsza, 13-letnia, zmarła 27 lipca 1940 roku, czyli w przeciągu powiedzmy paru miesięcy z rodziny liczącej 5 osób. Nie żył już mój ojciec zamordowany przez NKWD 29 grudnia 1939 roku w Łódzku i nie żyły dwie siostry. Matka i ja przeżyliśmy i wróciliśmy. Także nie widziałem przeżyłem II wojnę światową, nie widziałem Niemca z karabinem, widziałem samoloty niemieckie tylko, no i należę do tych, którzy jak w każdym podręczniku szkolnym z czasów PRL można było wyczytać, znaleźli schronienie w Związku Radzieckim przed okropieństwami najazdu i terroru niemieckiego.
Pan profesor 10 lutego 1940 roku...
Nie obchodzę rocznicy okrągłej naszej wywózki, bo my byliśmy w drugiej 13 kwietnia. 10 lutego były, to było bardzo metodycznie zaplanowane. 10 lutego wywieziono dwie, a w gruncie rzeczy trzy kategorie. Przede wszystkim osadników wojskowych, to znaczy tych wysłużonych żołnierzy, którzy po 20 roku otrzymali działki, zabudowania, kredyty, możliwości rozwinięcia gospodarki rolnej własnej. Oczywiście z rodzinami. Z tym, że większość z nich aresztowano, natomiast i wywieziono także przy okazji niejako tak zwanych, sami się określili jako koloniści, czyli parcelantów, którzy z reformy rolnej ministra Poniatowskiego otrzymali ziemię, no i zostali wywiezieni, ale oni zostali wywiezieni już całymi rodzinami, na ogół. Chyba że ktoś się z nich wybijał, wyróżniał wśród otoczenia, no to ci znaleźli się w więzieniach i los ich był nieznany.
Drodzy Państwo, przedstawiliśmy fragment rozmów niedokończonych. W telewizji trwam, również oglądałem rozmowę z jednym z profesorów, który zajmuje się tym z Warszawskiego Uniwersytetu, który ubolewał nad tym, że wszystko powinniśmy zrobić, by historię, kulturę, która na tamtych ziemiach została, uchronić od zapomnienia, że staramy się to robić w naszym kraju, a tam z tymi ludźmi, którzy jeszcze to przeżyli, wkrótce wszystko zginie. Staramy się dlatego też Państwu przedstawić, jak rzeczywiście tam było, bo dopiero od niedawna takie informacje docierają do nas. Zanim przejdziemy do końca artykułu o Polonusach, chciałbym przedstawić jeszcze jedną piosenkę z płyty z tekstami Herberta. Oto na granicy miasta. Proszę posłuchać.
Proszą ranne kamienie, prosi woda zabita.
Państwo, dalsza część artykułu pani Kruszewskiej ze Stanów Zjednoczonych na temat słowo Polonia, Polonusi. Nowe inicjatywy, które tworzą się obecnie poza granicami Polski, coraz częściej używają dziś słowa polski, a nie polonijny. I słusznie, bo słowo polski od razu wskazuje na bezpośredni związek z krajem pochodzenia. Dokładniej słowo Polonia zaledwie na ten związek luźno wskazuje, podczas gdy słowo polski z krajem ściśle identyfikuje. Jest jeszcze wprawdzie gdzieniegdzie prasa polonijna, telewizja i radio Polonia, w odróżnieniu od polskiego radia i telewizji w Warszawie, ale są to raczej anachronizmy i przyzwyczajenia lingwistyczne z minionych lat. Współcześnie coraz więcej jest inicjatywy nowych, powstających i nazywających się polskimi. Jest Związek Harcerstwa Polskiego, a nie polonijnego. Jest telewizja polska w USA, są polskie kościoły i polskie sklepy, są polskie centra handlowe. Zaczynamy być głośno Polakami. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, a nie sztucznymi płomieniem polonijnym z bliższej nieokreślonego kraju Polonia. Bo my nim nie jesteśmy. Nas takimi zrobili inni dla swego własnego widzimisię. Zrobili to, aby pozbawić nas tożsamości. Zrobili to, by zaprzeczyć naszemu istnieniu w świecie, wdeptać w błoto, wymazać z pamięci historycznej, unicestwić. Wzajemny stosunek Polski lat powojennych do Polonii i Polaków za granicą zawsze był, jak ktoś słusznie zauważył, taki jak bajkowej macochy do kopciuszka. Krajowa dyplomacja często traktowała Polonusów jak intruzów lub wręcz unikała kontaktu ze środowiskami polonijnymi i emigracyjnymi. Podobnie dzieje się i dzisiaj. Ludzie wyznaczeni z ramienia III Rzeczypospolitej do kontaktów z emigracją polską są typowani wciąż jakby na zasadzie prowokacji. Na przykład bardzo problematyczne powołanie Marka Borowskiego na szefa Sejmowej Komisji do Spraw Współpracy z Polonią, co spotkało się z gwałtownym protestem środowisk emigracyjnych, uprzednio przez tego pana pracowicie inwigilowanych. Wiele mówi się też fakt, że prezydent Kwaśniewski nigdy z Polonią w USA się nie spotkał, a z Żydami zawsze. A z kolei pan Radek Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Ludowej Polskiej, podpisał się opracowaniem oficjalnej listy, która dokładnie wylicza politykom Rzeczypospolitej, z kim wolno im się spotykać, a z kim nie. Komu można otworzyć podwoje konsulatów i ambasad, a kogo nie wpuszczać. Wpuszczać można Polonię, nie wpuszczać Polaków emigrantów, patriotów. Jest gdzieś na internecie pełna lista osób non grata, które według Sikorskiego wciąż stanowią dla obecnej Polski i jej establishmentu polityczne niebezpieczeństwo. Ta lista jest hańbą dla całej Rzeczypospolitej i jej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od roku 2002, 2 maja, obchodzone jest w Polsce Święto Polonii. W tym dniu pojawia się zwykle w telewizji marszałek Sejmu i wygłasza orędzie do obywateli, w którym zawarty jest wątek Polonii i opieki, jaką państwo polskie zobowiązane jest roztaczać nad Polonią na obczyźnie. Mówi się o tym, jak to Polska pomaga emigrantom oraz jak to Senat Rzeczypospolitej wiele robi w tej kwestii. Wywiązuje się i tak dalej. Dobrze znane trele morele. Byłoby lepiej, gdyby w ogóle tego święta nie było. Według danych statystycznych poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Aktualna populacja ludności w Polsce wynosi nieco ponad 38 milionów Polaków. Stan na rok 2009. Lecz liczba ta wciąż maleje. Wkrótce okaże się, że Polaków przebywających za granicą, powtarzam, Polaków, a nie Polonii, tych, którzy nigdy nie stracili swojej polskości, języka, tradycji, nie da się dłużej ignorować. Wcześniej czy później okaże się, że trzeba będzie przeprosić za to wszystko, co się im uczyniło. Polacy za granicą okazać się mogą przecież jeszcze bardzo pomocni w potrzebie. Potencjał emigracji polskiej jest bowiem ogromny. Pomoc emigracji polskiej zawsze szła do Polski, nigdy odwrotnie. Tak też była zawsze potrzeba chwili. Szła do Polski pomoc finansowa, medyczna, żywnościowa. Dzisiaj ze zdumieniem dowiadujemy się, że to Polska wspiera Polonię, a nie odwrotnie. I tak w elektronicznym wydaniu Nowego Dziennika z dnia 7 stycznia 2010 roku w artykule Polska chce wspierać Polonię czytamy, nie wierząc wprost własnym oczom. Polska zmieni swoją politykę wobec Polonii. Polacy mieszkający za granicą nie będą już traktowani jako petenci biernie oczekujący na pieniądze z Warszawy. Mają być partnerami wspólnie realizującymi strategiczne cele. W przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nowych zasadach współpracy z Polonią i z Polakami za granicą odwołano się do znanego powiedzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego. W zamieszczonej w dokumencie wersji brzmi ono: nie pytaj, co Polska może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla Polski. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski, przedstawiając program posłom Sejmowej Komisji do Spraw Kontaktów z Polonią, podkreślił, że chodzi o uzyskanie skutecznego poparcia Polonii dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej. Jest też ważne, by Polacy nauczyli się walczyć o siebie w państwach, w których mieszkają, nie czekali na, jak to nazwał, łatwe pieniądze z Warszawy. Maciej Szymanowski z MSZ powiedział, że jest potrzebne prawdziwe partnerstwo między ojczyzną a diasporą. Wyjaśnił, że tradycyjne i bezrefleksyjne powtarzanie zapewnień o pełnym poparciu dla Polonii doprowadziło do niekorzystnych skutków ubocznych, w skrajnych wypadkach do wykształcenia się zawodu Polak, czyli do przekonania, że państwo polskie jest zobowiązane do utrzymywania działaczy polonijnych, których polskość będą podtrzymywać dopóki Warszawa będzie na to łożyć. MSZ podkreśla jednocześnie konieczność poprawy wizerunku Polaków za granicą, ich pozycji w miejscowych społeczeństwach. Wskazuje na konieczną polityczną mobilizację Polonii, udział w lokalnych wyborach, organizacjach i partiach politycznych. W założeniach nowej polityki wobec Polonii podkreślano, że kierowana z ojczyzny oferta współpracy musi respektować fakt politycznego zróżnicowania poglądów i powinna dotyczyć spraw pozostających poza kwestią sympatii politycznych. Na świecie jest blisko 10 tysięcy rozmaitych organizacji polonijnych. Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą ma być gotowy do końca stycznia. Artykuł podpisany wstydliwie inicjałami JMS albo JMS sygnowała dodatkowo Polska Agencja Prasowa. Tekst dostępny jest na internecie pod adresem www.dziennik.com newspolska/76/10, a pod nim znajdują się komentarze czytelników. To ci heca, piszą komentatorzy pod artykułem. Ktoś z oburzeniem próbuje sprostować tę zupełnie niezrozumiałą, ociekającą nienawiścią do polskiej emigracji propagandę. Ktoś inny przypomina, jak to emigracja ratowała zawsze Polskę w czasach I i II wojny, potem w czasie zalewu sowietyzmu, by w końcu wesprzeć wybuch Solidarności. Nikt nigdy za tę emigrację nie podziękował. Wręcz odwrotnie, III Rzeczypospolita wymyśliła coraz to bardziej wyrafinowane szykany, o których komunie się nawet nie śniło. Wystarczy przypomnieć absurdalne zatrzymanie ludzi na lotniskach w Polsce za to, że jako obywatele obcych państw podróżują na zagranicznych paszportach, a nie na polskich. Sprawy te do dziś nie zostały oficjalnie uregulowane. Wciąż przy wyjeździe do Polski pada sakramentalne pytanie, czy posiada pan, pani dokumenty polskie? Z drugiej strony przybysze z Polski za darmochę podróżują sobie do USA czy Kanady na koszt Polski, polskich organizacji. Dostają sutek kieszonkowe na osobiste wydatki. Wyciągają ręce, prosząc nieustannie o dotacje na różne cele i ciągle im mało i nigdy końca nie widać. Szczytem perfidii tej iście po goebbelsowsku skonstruowanej publikacji jest zdanie: państwo polskie jest zobowiązane do utrzymywania działaczy polonijnych, którzy polskość będą podtrzymywać dopóty, dopóki Warszawa będzie na to łożyć. A więc nareszcie w końcu dowiadujemy się nagiej prawdy, a mianowicie, że te wszystkie ufundowane z takim poświęceniem przez uchodźstwo polskie organizacje, instytuty, muzea, biblioteki, wydawnictwa, archiwa, kościoły, szkoły były w istocie sfinansowane przez naszą biedną matkę Polskę. I tak oto na nowo zaglądamy w ślepia Stalinowi, temu co wiecznie żywy oczywiście. Jacy to na Boga Ojca działacze polonijni pozostają na utrzymaniu rządu znad Wisły, wszyscy niestety dobrze wiedzą. Otóż wśród emigracji polskiej egzystują od lat ludzie, którzy zostali wyekspediowani przez komunę na zachód z określonym zadaniem do wykonania. A tym zadaniem było infiltrowanie wszystkich środowisk polskich znajdujących się poza granicami kraju. Przywieźli ze sobą pieniądze i kontakty, rozkładali własne biznesy, pozakładali je, albo też czekały już na nich odpowiednio przygotowane posady w różnych instytucjach. Ofiarą tych manipulacji padły nawet takie potężne instytucje jak Fundacja Kościuszkowska czy Instytut Piłsudskiego w USA. Większość z tych działaczy siedzi na ogół cicho i wszelkimi sposobami zwalcza na przykład wszelkie próby lustracji, których emigracja głośno się domaga. Ich działalność była w przyszłości koordynowana przez oficerów prowadzących, usytuowanych w konsulatach i w ambasadach. Dziś niewiele się zmieniło. Obecnie praktycznie we wszystkich organizacjach i mediach polskiej emigracji siedzą starzy tajni współpracownicy, którzy tworzą dzisiaj zgraną, wpływową i świetnie zamaskowaną grupę, której jednym z największych sukcesów była marginalizacja wpływów oraz unicestwienie polskiego lobby, jak też aktywne skłócenie i rozbijanie emigracji, to świetnie się im udało. Kontrolują oni bowiem teraz wszystkie poziomy życia emigracyjnego, kościołów nie wyłączając. Są tam między innymi bardzo gorliwymi parafianinami. Stosunkowo niedawno głośna była sprawa Andrzeja Czumy, obecnie byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Suska. Przecież tej nominacji protestowała przeciw cała polska emigracja wychodźcza, która dobrze pamięta, jak to pan Czuma rozbił i rozpędził na cztery wiatry potężne organizacje patriotyczną Pomost, której centrala mieściła się w Chicago. W Nowym Jorku natomiast trwają nieustanne walki oraz intrygi wokół dwóch największych organizacji: Centrum Polsko-Słowiańskiego oraz Polsko-Słowiańskiej Federacji Unii Kredytowej. Obie te instytucje zostały opanowane przez sitwę małżeństwa Kamińskich. Adwokat o polskim nazwisku, Andrzej Kamiński, bardzo skutecznie żeruje na środowisku polskim, zakładając dziesiątki spraw sądowych pod pozorem pomocy Polakom. Innym razem sam wytacza procesy Polakom, oskarżając niezależnych działaczy o antysemityzm. Pisze też na Polaków donosy do władz amerykańskich, denuncjując własnych klientów, którzy zwrócili się do niego o pomoc w uregulowaniu spraw imigracyjnych, co kończyło się częstą deportacją ludzi, którzy mu zaufali. Drodzy Państwo, czas nas się kończy, to tyle. Może jeszcze małym skrótem pierwszej audycji skończymy ten artykuł Mirosławy Kruszewskiej z USA. To tyle na dzisiaj, co przygotowaliśmy dla Państwa.
No ale jeszcze walentynki dzisiaj.
No walentynki, czy...
Przykończą.
Artykuł, mam jedno takie zdanie na koniec. takim klasycznym przykładem właśnie tego rozbijania Polonii to było wypompowanie tutaj z Kongresu Polonii Kanadyjskich 170 tysięcy minimum, ponad 100 tysięcy kanadyjskich dolarów na proces pana Beusa z Gazety Gazeta. No, także proces został wygrany, a pieniędzy nie ma. 170 tysięcy, potem następnie było 30, razem prawie 200 tysięcy.
Och, jak to ma się do dzisiejszych walentynek, trudno powiedzieć, ale proszę Państwa, te walentynki to nie tylko wymysł jest biznesu amerykańskiego, ale według podania i historii był biskup święty Walenty, który udzielił gdzieś na przełomie III i IV wieku, udzielił sakramentu małżeństwa takiej parze, legioniście rzymskiemu, właśnie z chrześcijanką, i nie podobało to się według tego podania cesarzowi, ponieważ w ten sposób to małżeństwo osłabiało jego moc jako legionu rzymskiego, no i kazał ściąć biskupa. I właśnie jest taka miejscowość Terni w Italii, to blisko chyba, niedaleko Rzymu, i jest takie małe sanktuarium właśnie poświęcone świętemu Walentemu. Dzisiaj było ono przepełnione i ja życzę właśnie tej radości i wszelkiego błogosławieństwa przez wstawiennictwo jednak tej postaci historycznej biskupa świętego Walentego. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Ksiądz Piotr.
Dobranoc Państwu, Jan Mazur.
Ireneusz Miczarczyk, wszystkim kochanym słuchaczom z okazji Dnia Walentynek właśnie piosenka walentynowa z repertuaru Leonarda Cohena po polsku w wykonaniu Pawła Orkisza. Gdzieś na serca dnie, In My Secret Life w oryginale. To wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Dobranoc Państwu, Paweł Orkisz.
Zaprawdę, gdzieś na